Cesarzem królewskim, który pełnił również urzędy kościelne, był kanclerzem koronnym króla polskiego. Jest związany ze statutem łaskiego, czyli pierwszym drukowanym zbiorem polskiego prawa państwowego z roku 1506 roku. Ten łaski był również prymasem w kościele rzymskokatolickim i z tych zapisów, które są zachowane, bardzo dbał o swoją najbliższą rodzinę. Między innymi wspierał swoich bratanków, a więc Jana Łaskiego, tego młodszego, tego polskiego reformatora oraz jego brata Hieronima. I między innymi jakby z jego zachęty Jan Łaski wyjechał w latach 1514 do 1519 na studia, najpierw do Wiednia, potem do Włoch, gdzie między innymi studiował prawo teologiczne, literaturę starożytną oraz języki, łacinę, grekę, niemiecki i włoski na uniwersytetach w Bolonii i Padwie. I zgodnie z życzeniem swojego stryja, Łaski poświęcił się karierze duchownej, ale to jego nie ograniczało, bo również chciał poznać te idee, które były tak bardzo żywo dyskutowane i odbierane w całym ówczesnym świecie w wieku XVI. I Łaski posiadał bardzo rozległą wiedzę humanistyczną, teologiczną. Żywo interesował się aktualnymi sprawami politycznymi. A więc był też w pewnym okresie swojego życia dyplomatą. Interesowały go sprawy życia religijno-kościelnego, kulturalnego. Był to człowiek o nieprzeciętnej inteligencji. W wieku XVI bardzo znaną osobą, która ogromny wpływ wywarła na reformację i na tych działaczy reformacyjnych, był Erasm z Rotterdamu. I okazuje się, że Jan Łaski z nim się zaprzyjaźnił. Przez pewien czas wspólnie mieszkali jakby pod jednym dachem. Łaski był bardzo dobrze sytuowany, między innymi przez pomoc swojego stryja, ale również on miał poważne dochody ze sprawowania urzędów kościelnych i przez pewien okres on jakby wspierał i pomagał w utrzymaniu Erasma z Rotterdamu. Odkupił od niego bardzo pokaźną bibliotekę i umożliwił temu Erasmowi korzystanie z tej biblioteki dożywotnio. Łaski również był mecenasem, a więc z powodu posiadania pieniędzy on wspierał młodych uczonych. Między innymi wspierał Adama Frycza Modrzewskiego i w pewnym okresie Frycz Modrzewski został wysłany przez niego za granicę, aby przywieźć tą bibliotekę zakupioną od Erasma z Rotterdamu. Erasm z Rotterdamu wypowiedział się o nim, że jest to bardzo zdolny, bardzo wykształcony człowiek, który ma taki pęd do wiedzy, a więc zyskał u niego ogromne uznanie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jako człowiek wieku odrodzenia i reformacji, to co wspomniałem, że oni mogli zrobić tyle, ile Bóg dał im. Marcinowi Lutrowi Pan objawił, że zbawienie jest za darmo z łaski, przez wiarę. I to spowodowało ogromną rewolucję. I my, jako ludzie wierzący, żyjący już na przestrzeni XX i XXI wieku, my możemy korzystać, czerpać z tego duchowego bogactwa, które ci ludzie wnieśli do Kościoła chrześcijańskiego i my doceniać to, co oni uczynili, w jak wielkich trudnościach. I przez to możemy być wdzięczni Bogu, że mamy to, co mają oni. I żeby dojść do prawdy, to kosztowało ich bardzo dużo. Łaski pochodził z bogatej, ambitnej rodziny, której podwaliny finansowe położył właśnie ten ksiądz Jan, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i kanclerz wielki koronny. Trzeba powiedzieć o jednej bardzo takiej znamiennej rzeczy. iż łaski, wyjeżdżając na zachód, poznał i kontaktował się z najwybitniejszymi postaciami reformacji XVI wieku. Poznał Zwinglego, Joachima Camerariusa, Alberta Hardenberga, Marcina Bucera, Filipa Melanchtona. Korespondował również z Janem Kalwinem, zdaje się, nawet z nim spotkał się i wymienił i radził się o wielu sprawach. Pisząc różne traktaty teologiczne, on zasięgał u nich rady, a więc nie był osobą, która uważa, że wszystko wie, ale był osobą, która była bardzo otwarta dla drugich i jako osoba, która stale się uczyła. Narzekał w swoich listach, że jego wzrok już jest coraz słabszy, z tego względu, że bardzo dużo czytał. Był człowiekiem bardzo oczytanym, interesował się odkryciami w Ameryce, w Afryce, nawet gdzieś zanotowano, iż w jego gabinecie był globus. No, dla nas to się wydaje, no globus czym to jest, ale kiedyś to było coś, dlatego że dawało do myślenia. Ja wierzę, że ten człowiek, on marzył o tym, żeby Ewangelia była głoszona po całym świecie. Jego ulubionym psalmem był psalm drugi, który mówi, czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy, książęta zmawiają się z połem przeciwko Panu i pomazańcowi Jego, zerwimy ich więzy. Zauważmy w 8 wersecie, w tym czytamy, że proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Jan Łaski był pierwszym księdzem z narodu polskiego, który wziął małżeństwo. Zawarł małżeństwo. Jego żona pochodziła z takiej wspólnoty bracia i siostry wspólnego życia. Była córką kupca. Z tego, co zostało przekazane, to miała na imię Barbara i z tego małżeństwa Łaski miał również potomstwo. Zawarł to małżeństwo w 1539 roku i o tym zawiadomił biskupa katolickiego, biskupa kujawskiego Łukasza Górkę. Oczywiście to było na tamten czas coś, to był szok. To był szok, że ksiądz i to z takiej rodziny, którego wuj był prymasem, który pełnił różne urzędy kościelne oraz urzędy państwowe, on zawarł związek małżeński. I z tego tytułu pozbawiono go dochodów z jego majątków kościelnych i pozostał nagle bez środków do życia. Mówiono o nim różne złe rzeczy. W roku 1540 wyjechał do Niemiec i 3 lata później otrzymał od regentki Fryzji Wschodniej, Anny Oldenburskiej, nominację na stanowisko efora wszystkich kościołów tego państwa i proboszcza parafii w Emden. On tak naprawdę został nominowany jako biskup zborów w tej Fryzji Wschodniej. To są tereny, które obecnie znajdują się na terenie Holandii, Niemiec, troszeczkę i Danii. I jeżeli byśmy analizowali sytuację ówczesną polityczną, to widzimy, że tam już szła wojna pomiędzy obozem katolickim i obozem protestanckim. Wzrastała reakcja kontrreformacja i ludzie tracili życie, były wojny. Ale ta regentka była przychylna reformacji i na terenie Fryzji Wschodniej znajdowali oparcie różni uciekinierzy. Między innymi uciekali z Niderlandów, gdzie mordowano, ścinano im głowy. I na teren Fryzji również, na terenie tej Fryzji działał Jan Łaski i na terenie Fryzji pojawili się anabaptyści. A więc były różne odłamy w ruchu anabaptystów. Jeden był bardzo takim odłamem, który chciał siłą zaprowadzić Królestwo Boże i zostały to powstanie w Münster bardzo okrutnie stłumione, ale wyodrębnił się jeden bardzo pokojowy, pacyfistyczny odłam anabaptyzmu, którego liderem był Simon Menonis, tak? Menno Siemens. I ten człowiek pojawił się na terenie Fryzji. I wiadomo, że wszędzie, gdzie pojawiali się anabaptyści, byli prześladowani i groziła im kara śmierci. Był również edykt, dekret wydany przez cesarza Karola V w 1542 przeciwko właśnie temu Menno, temu przywódcy anabaptystów, i który przyrzekał, że ktokolwiek go schwyta, otrzyma 100 guldenów nagrody. I ten Menno Simons, nie widząc innego wyjścia, wraz z menonitami przeniósł się do Emden, i w tym Emden właśnie działał Jan Łaski i Łaski ich ochraniał, gdyż on wyjednał, wpłynął na to regentkę Annę Oldenburską i przekonał ją, aby wstrzymała się od prześladowania, a więc tak normalnie, żeby ona nie posłuchała cesarza. To jakby, jakby jawny znak buntu, nieposłuszeństwa. Ale co Biblia mówi? Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli człowieka, prawda? I on ją przekonał, aby wstrzymywała się od prześladowania zwolenników Menno. I właśnie to dzięki wyrozumiałości Łaskiego udało się menonitom zorganizować własną organizację kościelną. Również musicie wiedzieć, że menonici przybyli do Polski. Osiedlili się na terenie Żuław. Niektórzy magnaci ich zatrudniali, sprowadzali gdzieś prawdopodobnie tutaj w okolicach Włodawy. Również oni zajmowali się taką regulacją Bogu. Byli to bardzo pracowici ludzie, którzy starali się żyć według Słowa Bożego. I są przekazy, które mówią, iż Łaski przeprowadził z Menno szereg dysput teologicznych i prowadził z nim polemikę utrzymaną w przyjaznym duchu. I ten Menno potrafił czasami ostro i grubiańsko odpowiadać w swoich pismach Łaskiemu, co bolało tego Łaskiego. Mógł skłonić to regentkę, żeby go pochwycić, oczywiście, by otrzymała nagrodę lub też ktokolwiek inny, ale on tego nie czynił, ale miał wobec tego Menno postawę taką wyrozumiałości, taką tolerancyjną, taką prawdziwie ekumeniczną postawę. I okazuje się, że oni jemu to zwrócili, tą dobroć, gdyż kiedy Łaski uciekał z Anglii, kiedy przyszło prześladowanie takiej Marii Stuart, krwawej Mary tak nazywanej, która mordowała protestantów, on musiał uciekać z wieloma wierzącymi z Londynu statkiem, i to był okres zimowy, i ten statki został uwięziony w fiordach, i ci menonici ich ocalili. Także zobaczcie, cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im co róbcie, czyńcie. I ta postawa Łaskiego wobec Menno należy jakby ująć się w takiej postawie powszechnej nietolerancyjności, która była i w XVI wieku, która również jest i teraz. I ona pokazuje, że należy okazywać miłość wobec inaczej wierzących. I pokazywał przez to takiego ducha tolerancji, wyrozumiałości. I to myślę, że bardzo dobrze świadczy o polskich reformatorach. Nie tylko o nim, ale reformatorach XVI wieku. Co wydarzyło się na terenie tej Fryzji wschodniej? Będąc tam duchownym ewangelickim i został uznany takim pionierem reformacji, dzięki jego działalności Fryzja stała się taką warownią protestantyzmu. A więc tam on usunął wpływy rzymskokatolickie z terenu całej Fryzji, a więc położył podwaliny pod protestantyzm, który do dziś dnia tam też istnieje, i prowadził tam umiejętnie swoją działalność misyjną, i musiał też w różny sposób jakby bazować pomiędzy i uciekać pomiędzy skrajnymi postawami, zarówno ze strony rzymskokatolickiej, jak i anabaptystów. I tam na terenie Fryzji napisał swój manifest teologiczny Epitome oraz opracował katechizm. To jest też duże osiągnięcie z jego strony. I jego takim dużym sukcesem było to, że wyeliminował katolicy z terenu tego księstwa. A więc Fryzja stała się taką warownią protestancką na północy Europy. Chciałbym jeszcze powiedzieć na temat jego działalności w Anglii. Mam tutaj książkę Jan Łaski, Henninga P. Jurgensa. Tytuł tej książki: Europejczyk doby reformacji, 1499-1560 rok. I oto na okładce tej książki jest zdjęcie obrazu, jak Łaski w roku 1550, 24 lipca, otrzymuje z rąk króla Edwarda VI kartę praw zborów cudzoziemskich. O co tu w tym wszystkim chodzi? Anglia, jak wiemy, zerwała z papiestwem. Był to Henryk, zdaje się, VIII. I nastąpiła również te wszystkie majątki kościelne, które były własnością kościoła rzymskokatolickiego, zostały przejęte przez króla, a więc stały się własnością króla. I tam była potrzeba dokonania zmiany i odcięcia kościoła anglikańskiego od kościoła rzymskokatolickiego. I mimo że nastąpiło takie formalne, jakbym to określił, duchowe zerwanie i polityczne zerwanie z papiestwem, to mimo to w kwestii dogmatycznej i obrzędowej Kościół w Anglii nie różnił się niczym od Kościoła rzymskokatolickiego. I reformy wewnętrzne w Kościele tym anglikańskim zapoczątkował dopiero prymas, taki kardynał Thomas Cranmer, za panowania następcy Henryka, jego syna Edwarda VI. Okazuje się, że Jan Łaski przybył do Londynu między innymi na jego zaproszenie, na jego prośbę. Przybądź i pomóż nam zreorganizować Kościół. Dlatego, że to, co on uczynił na terenie Fryzji, było znane, to się rozeszło po całej Europie. Rok temu Kasia powiedziała, że kiedy Marcin Luther przybił tezy do drzwi katedry, to w ciągu jednego roku to obiegło, ta informacja o tym obiegła ówczesny świat. Zgadza się? I co się wydarzyło w Anglii? Ten prymas Cranmer był zwolennikiem kalwinizmu. Między innymi wprowadził komunię pod dwiema postaciami. Prawo księży do zawierania małżeństw oraz opublikował obowiązkową księgę modlitw, Prayer Book, zawierającą modlitwy zapisane w języku angielskim. Okazuje się, że na to ogromny wpływ miał między innymi Łaski. Łaski znał doskonale Pismo Święte. Czytał pisma ojców Kościoła. Rozczytywał się w dziełach pisarzy humanistycznych, teologicznych i politycznych. Anglia za panowania Edwarda VI stała się Mekką wszystkich innowierców prześladowanych w innych częściach Europy. Ludzie uciekali do Anglii. Tak jak w czasie II wojny światowej, kiedy Polska znalazła się pod okupacją niemiecką, kiedy Niemcy panowały praktycznie całą Europę, to wielu żołnierzy z różnych krajów uciekało do Anglii. Dlatego, że Anglia była taką ostoją sprzeciwu wobec tego dyktatu Hitlera. I tak samo w wieku XVI, w dobie tych walk religijnych, w dobie prześladowań, ludzie, którzy inaczej myśleli, a więc protestanci prześladowani w różnych krajach, uciekali do Anglii jako do oazy bezpieczeństwa. I tam był przychylny wobec nich król angielski Edward VI. Pojawiło się mnóstwo cudzoziemców. I oczywiście należało coś z tym zrobić. był oficjalny kościół angielski, anglikański i w dniu 24 lipca roku 1550 król Edward VI mianował Łaskiego superintendentem. Co to oznacza? Jakby biskupem zborów cudzoziemskich, czyli tych, które grupowały uciekinierów z różnych krajów. I żeby to zrozumieć, należy wziąć pod uwagę, że były to różne narodowości, ludzie z różnych krajów, o różnym stopniu poznania Słowa Bożego, o różnym stopniu i różnych zapatrowaniach teologicznych. I teraz w takiej mieszaninie pojawił się Łaski. I miał za zadanie to wszystko zebrać w jedno. Co się wydarzyło? Został mianowany przez króla tym biskupem zborów gromadzących cudzoziemców protestantów, którzy w Anglii znaleźli schronienie przed prześladowaniami. I chcę wam powiedzieć, że to był bardzo też skromny człowiek, gdyż zanim otrzymał to, zanim wyraził zgodę na przyjęcie tytułu biskupa z ręki króla, on zapytał się całego zboru. Między innymi doprowadził do tego, iż wszyscy w zborze tak tyle samo znaczyli. A więc wprowadził taką jakby równość wszystkich członków, którzy byli członkami zboru tego londyńskiego, tego zboru cudzoziemskiego. I kiedy wyrażono jemu zgodę, dopiero wyraził zgodę na przyjęcie tego tytułu superintendenta. I siedzibą gminy cudzoziemskiej został dawny klasztor augustiański w Londynie. I w myśl postanowień króla zbory utworzyły jeden autonomiczny organizm administracyjny, wspólnotę religijno-kościelną pozostającą poza kościołem anglikańskim. I tu również należy wziąć pod uwagę, że był ogromny nacisk ze strony kościoła anglikańskiego, aby ci cudzoziemcy stali się częścią kościoła anglikańskiego, na co Łaski nie chciał wyrazić zgody. I na tym zdjęciu otrzymuje z ręki króla zgodę na funkcjonowanie, na utworzenie tych zborów cudzoziemskich w Londynie, które były jakby odrębną jednostką administracyjną, kościelną w odróżnieniu od kościoła anglikańskiego. To była jedna z przyczyn konfliktów, jakie toczył Łaski ze zwierzchnikami kościoła anglikańskiego. Powiedziałem, że zboru składały się z różnej narodowości, pochodzenia, należących do wielu odłamów reformacyjnych, które nierzadko posiadały już własne obrzędy, katechizm, a nawet odrębną strukturę organizacyjną. To, co Łaski sobie postawił jako nadrzędny cel, było wzmocnienie poczucia przynależności wszystkich członków wspólnoty. I pierwszym krokiem było stworzenie wspólnego wyznania wiary. Wraz z czterema ministrami pomagającymi mu w pracy w zborze opracował i opublikował takowe w roku 1551 roku. Było to tak zwane Confessio Londinensis. I konfesja londyńska ustalała zasady wiary obowiązujące wszystkich bez wyjątku członków wspólnoty. Ciekawa rzecz, co ten człowiek uczynił, to on na siłę nie forsował swojego stanowiska, dlatego że szanował poglądy innych ludzi. I między innymi w tej konfesji świadomie pominął w wyznaniu wiary kwestie sakramentów, aby w ten sposób uniknąć konfliktów i zadrażnień. Każdy nowo wstępujący do tego zboru musiał pod wyznanie wiary podpisać w obecności Rady Starszych zboru to wyznanie. I powinien też zdać egzamin składający się z 45 pytań z jego znajomości. To jest ciekawa rzecz. I dla nas, my mówimy Biblia, Biblia, ale kiedy zapyta się niektórych ludzi, co oznacza to, to niekiedy oni potrafią wytłumaczyć się ze swojej wiary. Zgadza się? To jest ważne, ażebyśmy wiedzieli, w co my wierzymy. Strukturę i organizację gminy cudzoziemskiej opisał Łaski w dziele zatytułowanym Kształt i sposób całkowity służby kościelnej w kościele cudzoziemskim ustanowionym w Londynie wydany w roku 1555. I przy organizowaniu wspólnoty Łaski korzystał z doświadczeń gmin szwajcarskich. Był superintendentem i to stanowisko było obsadzane za zgodą króla. Można byłoby jeszcze powiedzieć o tym, że superintendent przewodniczył Radzie Zboru. W jej skład wchodzili ministrowie i prezbiterzy. Zarówno ministrowie, jak i prezbiterzy byli wybierani dożywotnio. Istniał także urząd diakona, których wybierano raz na rok. Obok rady istniały także koetusy, to jest zgromadzenia reprezentantów władz kościelnych parafii. Tą formą organizacyjną posługiwał się nasz rodak już wcześniej we Fryzji Wschodniej, gdzie zajmował stanowisko efora zboru. I uczestniczący w tych koetusach duchowni, seniorzy oraz diakoni obradowali i decydowali o wszelkich sprawach kościelnych wspólnoty. Z tego później wyrosły synody. Co jeszcze chciałbym powiedzieć na temat tego człowieka, bo jest naprawdę bardzo ciekawą postacią. Jego postawa była bardzo otwarta względem innych wyznań. Nigdy na siłę nie chciał przekonywać, na siłę, ale starał się z ludźmi dyskutować. A więc wzywał na dysputę, na taką dyskusję, żeby w spokoju, żeby w takim zrozumieniu móc przedstawić swoje argumenty, wysłuchać argumenty drugiej strony i aby dojść do prawdy. I chciałbym jeszcze o tym powiedzieć, iż to był okres, kiedy przebywał około 17 lat poza granicami naszego kraju, granicami Polski. Napisał też własny katechizm, który stał się później podstawą katechizmu heidelberskiego, czyli katechizmu, który ma moc obowiązującą w kościele ewangelicko-reformowanym. Działał też aktywnie w kościele tym anglikańskim i jego rozprawa Brevis et dilucida de sacramentis ecclesiae Christi tractatio podkreślała potrzebę odcięcia się od tradycji katolickiej w kwestii sakramentów. Łaski uznawał tylko dwa biblijne sakramenty. To jest Eucharystię, inaczej Wieczerzę Pańską oraz chrzest. Jako członek Komisji do spraw rewizji praw kościelnych Łaski walnie przyczynił się do protestantyzacji kościoła anglikańskiego i słuchajcie, i stworzył podstawy dla późniejszego ruchu purytańskiego w Anglii. A więc to są już takie jakby dziadkowie późniejszych ruchu uświęceniowych, z którego my również czerpiemy. To były ruchy, które bardzo mocno odcinały się od takiego świata, kładły nacisk na takie uświęcenie, na bardzo pobożne też życie. I chcę wam powiedzieć, że miał dużo ataków z powodu stylu życia, gdyż te zbory, w których on przewodniczył, one kładły duży nacisk na nauczanie. Nabożeństwa wyglądało w ten sposób, że było kazanie, które trwało około jednej godziny, gdzie głoszono na konkretne tematy. Była modlitwa pańska, było też wyznanie dekalogu. Ludzie, którzy się modlili, modlili się na kolanach. I też przywiązywano ogromną wagę do dyscypliny. A więc tam nie było lelu poleru. Tylko trzymano dyscyplinę. Jeżeli ktoś grzeszył, to używano wobec niego różnych środków. No, środków przede wszystkim takich dyscyplinujących w postaci kazania, w postaci rozmowy, w postaci takiego napomnienia, żeby tego człowieka powrócić na prawidła wiary. Jeżeli on nie chciał, wtedy oficjalnie mówiono, że ten człowiek nie może przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. I z tego tytułu myślę, że gdybyśmy my taką dyscyplinę teraz wprowadzili, to też byłoby to dobre. Prawda? To też było dla niektórych bardzo dobre, aczkolwiek byśmy zaraz się spotkali z zarzutem religia. Zakon wprowadza. Czym jest zakon? Zakon jest dobry, prawda? Zakon jest dobry. O Janie Kalwinie mówi się, że to był człowiek, który Genewę zastał jako miasto rozpusty, jako miasto domów publicznych, miasto pijaństwa, miasto kradzieży. I kiedy odszedł do wieczności, to tam płakano po nim. Bo mówią, że ten człowiek uczynił z Genewy takie miasto, w którym był Bóg, gdzie była czystość, gdzie była modlitwa, gdzie było Słowo Boże, gdzie zlikwidowano wszelkie takie te miejsca rozpusty. Bo dlatego, że ludzie się nawracali. Po prostu głoszono Słowo Boże. Ciekawa rzecz, był też energicznym dyplomatą. Działał na dworze księcia Prus Albrechta i innych książąt niemieckich w celu stworzenia wielkiej koalicji przeciwko papieżowi i cesarzowi. A więc musimy wiedzieć, że w XVI wieku była wojna religijna. Armia cesarza, armia papieska walczyła z armiami protestanckimi. I on zdawał sobie sprawę z siły papiestwa. I dlatego chciała, żeby powstał szeroki obóz protestancki w obronie reformacji. W roku 1553 Łaski był zmuszony opuścić Anglię podczas trwania represji przeciwko protestantom. I te represje zostały rozpętane przez królową Marię Tudor, zwaną Krwawą Mary. Kiedy został zachęcony informacjami o postępach reformacji w Polsce. I po 17 latach, w roku 1556, wrócił do ojczyzny, gdzie jako arcykacerza przywitała go wrogość katolickiego duchowieństwa, które podjęło liczne zabiegi o wydalenie go z Polski. Ale został entuzjastycznie przyjęty przez szlachtę, tą protestancką szlachtę. Król Zygmunt II August zezwolił mu na pozostanie oraz na prywatne spotkania i zjazdy ze szlachtą i ministrami. Jak powiedziałem, polscy protestanci powitali Łaskiego z radością i wiarą w jego doświadczenie i zdolności organizacyjne. Jan Kalwin zachęcał go, żeby powrócił do Polski, żeby pomógł w rozwoju reformacji, żeby Polska stała się krajem protestanckim. I on tam powrócił. W tym już czasie był chory, był chorowitego zdrowia, ale wiedział, że aby podważyć silną pozycję polskiego kościoła katolickiego, należy uzyskać poparcie króla i snuł koncepcję przekształcenia kościoła w Polsce w kościół państwowy w oparciu o władzę królewską, a więc coś na wzór kościoła, który funkcjonował w Anglii. Ostatecznie do konwersji Zygmunta II Augusta nie doszło. Dlatego też wtedy postanowił, aby połączyć wszystkich polskich protestantów z tego nurtu luterańskiego, z tego nurtu kalwińskiego oraz braci czeskich i to, żeby połączyć w jedną silną organizację. Plan ten jednak się nie powiódł wobec oporu polskich luteranów. Musicie wiedzieć, że były ogromne dyskusje, spory odnoszące się do kwestii sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Czy jest w tym Bóg, czy nie ma w tym Boga? Były ogromne spory. I ten plan się nie powiódł. Łaski osiadł w Pińczowie i skąd kierował polskimi reformowanymi. Na początek zajął się organizacją zborów małopolskich. Wprowadził ustrój kalwiński. Swój kalwiński katechizm i strukturę synodalną, prezbiterialną, uprościł liturgię. starał się mocniej związać szlachtę z Kościołem przez nadanie jej obowiązku materialnego wsparcia i oddanie całkowitej kontroli nad finansami zboru. Określił także ściśle kryteria kwalifikacji pastorów i warunki ich kształcenia. Był to człowiek, który rozumiał, czym jest oświata, czym jest edukacja i chciał przekształcić, chciał stworzyć w Pińczowie akademię. Podniósł do wysokiej rangi tam funkcjonujące gimnazjum, do szkołę ewangelicką w Pińczowie, do poziomu gimnazjum. Rozwijał ożywioną działalność misyjną, propagandową. I słuchajcie, czego rezultatem było trzykrotne zwiększenie liczby zborów. Z 20 na 60 zborów. A więc to był człowiek, który był naprawdę oddany też reformacji. Najprawdopodobniej, i do tego się skłaniają badacze, brał również udział w tłumaczeniu Biblii na język polski. Biegle, doskonale posługiwał się łaciną. Znał języki antyczne, znał język grecki. Ta Biblia, która została tłumaczona na język polski, została wydana w roku 1563 roku w Brześciu Litewskim jako tak zwana Biblia Brzeska albo Biblia Radziwiłłowska od wydawcy Mikołaja Radziwiłła Czarnego. I ta działalność Łaskiego została przerwana w roku 1560 przez śmierć. Został pochowany w Pińczowie, w ówczesnej świątyni protestanckiej, obecnie Kościół katolicki pod wezwaniem świętego Jana. O czym jeszcze chciałbym powiedzieć? Co tak uwypuklić w życiu tego człowieka? Wkład Łaskiego w reformację powszechną i polską był różnorodny i poważny. Po pierwsze, był pierwszym i jedynym superintendentem, czyli tym biskupem Kościoła Powszechnego we Fryzji Wschodniej. Tam położył podwaliny pod Kościół ewangelicko-reformowany i nadał mu ustrój i organizację, powołując do życia synod duchownych, koetus, z którego wyrosły później synody, Radę Kościelną Wemden, prezbiterium reformowane oraz diakonat. W tej działalności okazał się inicjatorem i mistrzem organizacyjnym. Wszystko to, co stworzył w Kościele Wschodniofryzyjskim, przetrwało do 1854 roku i dzięki niemu Fryzja Wschodnia stała się warownią protestantyzmu. Walczył o podniesienie oświaty, moralności i dyscypliny kościelnej zarówno wśród duchownych, jak i ludu kościelnego. Był inicjatorem, realizatorem ciekawego religijnego kościelnego eksperymentu we Fryzji Wschodniej i jest tam uważany za reformatora. Biblioteka w Emden nosi jego imię, Jana Łaskiego. Chcę również o tym powiedzieć, bo to też jest bardzo odważne z jego strony. On, jak wiemy, Kalwin mówił o predestynacji, a więc tego Bóg powołuje, aby żył na wieki z nim, a tego już powołał, żeby on był potępiony. I Jan Łaski to przemodelował. I powiedział, że każdy człowiek może być zbawiony, jeśli wierzy w Ewangelię i postępuje według tej Ewangelii. A więc to jest naprawdę, wierz, bądź wierny aż do końca, jak mówi Słowo Boże. Tak? To również ja myślę, że wynika z jego znajomości Słowa Bożego. W Londynie był przełożonym, czyli tym superintendentem zboru cudzoziemskiego. Pracował w duchu pojednania Ewangelików różnych narodowości oraz różnych przekonań religijnych. Miał wtedy znaczny wpływ na ujęcie nauki formującego się wtedy kościoła anglikańskiego. Mianowicie dzięki niemu w Common Prayer Book, to jest taka księga modlitw kościoła anglikańskiego, podkreślona została waga Pisma Świętego. Co mamy? Jedno z haseł, sola scriptura, tak? Tylko pismo. Tylko pismo. I dzięki naszemu rodakowi to zostało tam tak ujęte. Oddziaływał również na radykalnych zwolenników reformy Kościoła i dał podstawę późniejszemu kierunkowi prezbiteriańskiemu. W Danii i we Frankfurcie nad Menem walczy obywatelstwo i równouprawnienie protestantyzmu reformowanego z luterańskim, bo musimy wiedzieć, że na niektórych terenach kalwini byli prześladowani przez luteran i on wstawiał się za reformowanymi, czyli tymi kalwinami u władców luterańskich. Dzięki swoim rozległym stosunkom z ówczesnymi działaczami reformacyjnymi, teologami oraz przez kontakty z ośrodkami ewangelicko-reformowanymi wpłynął w pewnym stopniu na organizację kościoła holenderskiego i niemieckiego kościoła ewangelicko-reformowanego. Co się dotyczy jego działalności w Polsce, to wybitna rola w historii reformacji w ogóle, szczególnie w historii Kościoła ewangelicko-reformowanego na ziemiach polsko-litewskich oraz na Białorusi. Swoją działalnością kościelną i dążeniami unijnymi przedłużył istnienie reformacji, a polsko-litewski, białoruski ruch reformacyjny, reformowany otrzymał doskonałą organizację synodalno-prezbiterialną, którą w pierwszej połowie XX wieku przejęła kształtująca się ukraińska społeczność ewangelicka. A więc zauważcie, to co ten człowiek uczynił w XVI wieku, to zostało wykorzystane przez protestantów w XX wieku. Czyli te jego poglądy, jego owoce tej działalności miały wpływ na wiele lat już po nim, na wiele wieków po nim. Na synodach małopolskich łaski poruszał sprawę przekładu Biblii na język polski. Z tych materiałów, które ja mam, wynika, że miał ogromny autorytet, że był takim doradcą, który jakby mentorem dla ówczesnych pastorów, mentorem dla szlachty. Kiedy umarł, wszyscy uświadomili sobie, jak wielką stratę poniosła reformacja w Polsce z powodu śmierci tego człowieka. Wzywał do organizacji szkolnictwa ewangelickiego i położenia trwałych podwalin finansowych pod kościół w Mons Pietatis. Ma również poważne miejsce w historii dążności ekumenicznych w Polsce. Kiedy przybył do Polski, to zastał obóz reformacyjny rozbity, skłócony, niezorganizowany, ale co zostawił po sobie? Zostawił po sobie zbory, zostawił po sobie organizację, zostawił po sobie katechizm, który był przyjęty przez te zbory kalwińskie. I to, co jest bardzo ważne, że on położył zasługi na powstanie czy też uchwalenie zgody sandomierskiej. To było chyba w 1570, jak pamiętam, roku. I to jakby połączyło ugrupowania protestanckie w naszym kraju. Można powiedzieć, że to był chyba najwybitniejszy nie tylko polski, ale też słowiański reformator. Niektórzy mówią, że jako teolog, pisarz i działacz religijno-kościelny wzbogacił protestancką myśl teologiczną, religijno-kościelną oraz ustrojowo-organizacyjną w Polsce. To jest jeden z takich bożych mężów, bożych sług, którzy są już u Pana. I dobrze jest wspominać to, co ci ludzie uczynili, do czego doszli. Dobrze też czerpać z ich życia to, co najlepsze, a więc tą dążność do poznawania prawdy, tą dążność do krzewienia tej prawdy, tą dążność do szukania porozumienia, do umocnienia ludu Bożego. I jeszcze ważną rzeczą, którą chcę podkreślić, to jego pojęcie Kościoła było pojęciem, które obejmuje zarówno ten Kościół widzialny, jak i też niewidzialny. A w XVI wieku były poglądy, które mówią, że Kościół to jest ta struktura widzialna. A on poszedł troszeczkę do przodu. I z tego względu myślę, że jako ludzie wierzący możemy być Bogu wdzięczni, że taki człowiek wyrósł z naszego narodu, że taki człowiek jest też, położył fundamenty, podwaliny pod protestancką, pod reformację nie tylko w naszym kraju, ale też w innych krajach. Ja wiem, że na naszym terenie, w Radzyniu, działali Kalwini, ale to będzie również tematem wykładu kolejnego, o którym będzie się dzielił brat Jarek Bator. Może jakieś pytania?